Witam wszystkich w kolejnej audycji Skóry. Z tej strony za mikrofonem Skóra i wracamy do Alexa Garlanda. Mówię wracamy, bo ostatnio wypuściłem dwa podcasty o jego poprzednim filmie Man. Tak było to dobre, że aż poszedłem do kina drugi raz, co rzadko mi się zdarza. Ostatnio zdarzyło się to również przy znakomitym Leftovers. A teraz po projekcji Civil War mam ochotę drugi raz iść właśnie na tę nową produkcję do kina i chyba pójdę, ale podcast nagrywam już po pierwszym seansie i zapraszam Was do kina, bo warto. Dzięki wsparciu patronom audycji Skóry udało zakończyć się bardzo owocnie sezon filmów zimowych. I teraz, zanim przejdziemy do sekcji Biblioteki Grozy, czyli horrorów literackich z przełomu XIX i XX wieku oraz filmów wakacyjnych, muszę nagrać kilka podcastów takich przejściowych, wśród których będzie więcej aktualności. I właśnie, zastanawiając się, o czym nagrać w ten niedzielny poranek, słoneczny, po-covidowy, bo czuję, że COVID mnie znowu skosił, jakaś nowa odmiana, dlatego mam dosyć niski głos, wybieram Alexa Garlanda, gdyż właściwie troszkę coś mnie triggeruje. W mało których recenzjach, to znaczy zaczęło się od Tomasza Raczka, który bardzo chwalił ten film, ja też bardzo chwalę ten film, a skończyło się na Wyborcza, tak, i Justyna Chojnacka, która w nagłówku pisze: rzadko zdarza się, że kredyty są tak zgodni wobec jakiejś współczesnej produkcji. 12 kwietnia na ekrany kin wszedł Civil War, który zachwycił recenzentów. Jednocześnie jego treść może przerażać bardziej niż nie jeden horror. No właśnie. Czyli, że to jest lepsze niż horror. A jeszcze dalej jest to pociągnięte. Kilka akapitów później. Garland jest również autorem scenariusza. Civil War opowiada o krwawej wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. To film szczególnie poruszający ze względu na jego aktualność. W recenzjach produkcji przewijają się głosy, że wizja możliwej przyszłości jest bardziej przerażająca niż większość horrorów. Wiadomo, bo tylko ta mniejszość horrorów jest przerażająca. Tylko ta niewielka procentowa mniejszość, ten promil horrorów, nazywanych powszechnie post-elevated horrorami, jest w ogóle wartościowa. Nie to, co właśnie film Civil War, który, czy mało kto zauważył, że jest to właściwie science fiction, no raczej o tym mówił, właśnie to jest takie social fiction, ale jednak jest to science fiction, gdyż opowiada o fikcyjnej wojnie, dziejącej się w Stanach Zjednoczonych. Civil War narzuca nam oczywiście interpretację i trop, że jest to po prostu wojna domowa, wśród których podzielone oddziały, podzielone dwa fronty, prezydent pro-prezydent przeciwko prezydentowi, może bardziej jakiś nacjonalistyczny jeden nurt w tym filmie się rodzi i pokazuje, i może jakiś opór przeciwko temu. Jesse Plemon w znakomitej scenie w tym filmie właśnie pokazuje nam, gdzie tutaj może stać konflikt wśród tych, którzy mówią, kim są Amerykanie, czyli że swoi, powiedz mi, kim jesteś, to powiem, czy cię zabiję, czy cię nie zabiję. Jesse Plemons gra tutaj takiego świra rodem z kubrickowskiego Full Metal Jacket, wypytując gromadę ludzi: skąd jesteś? Missouri? Opowiedz mi coś o Missouri. No, Missouri to jest ten stan, który się nazywa Show Me. Show Me? Jeszcze jesteś Amerykaninem, to wytłumacz mi, o co chodzi z tym Show Me. Nie wiem, nie pamiętam, tak się tylko mówiło, że Show Me. Okej, ciebie nie zabiję, bo
jak typowy Amerykanin, nie wiesz, gdzie żyjesz, jakby nie znasz swoich korzeni, prawda, nie potrafisz wytłumaczyć. Czyli nazwijmy tutaj, że tutaj mamy no, tych tradycjonalistów, konserwatystów, powiedzmy, skrytykowanych przez Alexa Garlanda. Skojarzenia wśród tego czarnego bohatera, prezydenta, granego przez Nicka Offermana, zmierzają w niektórych recenzjach do kojarzenia go z Trumpem. Od samego początku wiemy, że to jest postać negatywna, gdyż w prologu samo obsadzenie Nicka Offermana, który jest z lekkim komediowym sznytem, takim backgroundem, to jest już dla nas, jak widzimy Nicka Offermana, to gdzieś ten komediowy taki, nie chcę mówić komediowy wprost, ale ten taki dwuznaczny The Office, czy chociażby, no właściwie The Office, ale też no, nie ignorujmy Nicka Offermana jako aktora głębokiego, nie szufladkujmy go, gdyż przecież właśnie u samego Alexa Garlanda Nick Offerman zagrał rolę zupełnie niekomediową w znakomitym Devs. Ja nie jestem fanem Alexa Garlanda, mówiłem sobie przed tym podcastem, ale zorientowałem się, że ja nagrałem długi podcast od Devs, o serialu, w którym no, zawsze coś krytykuję, coś wypominam. Nagrałem chyba dwa odcinki o Men, pierwsze wrażenia i potem po drugim seansie w kinie. Zanosi się, że po Civil War też nagram może drugi odcinek, jeżeli będę miał jakiegoś drugiego rozmówcę. Natomiast Devs miało swoje wady, było bardzo ciekawym, artystycznym science fiction i do tego Ex Machina, od tego się zaczęło i do Ex Machiny byłem najbardziej krytyczny, najbardziej sceptyczny, choć teraz z perspektywy czasu wspominam to całkiem dobrze, ale przecież Alex Garland to cała stajnia pomysłów i dobrych, ciekawych scenariuszy. Wracając do Civil War i do tego, po której stronie może stać Alex Garland, to zastanawiałem się, czy takie skojarzenia z Trumpem tutaj są na miejscu. I wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej charakteryzacji tego prezydenta, która miałaby świadczyć o tym, że to ma kojarzyć nam się z Trumpem. Wydaje mi się, że tutaj Alex idzie kilka dekad do przodu, kiedy powiedzmy za 10-20 lat o Trumpie nikt nie będzie pamiętał. Znaczy wiadomo, no nikt w potocznym dyskursie. Ten film nadal będzie miał swój czar, swój wydźwięk. Chodzi tutaj po prostu o jakiegoś dyktatora, który wolną ręką doprowadził do wojny cywilnej, do wojny domowej, który tak naprawdę boi się o siebie najbardziej, o czym świadczą jego tak zwane ostatnie słowa. Nie pozwól im mnie zabić. Czyli tchórz. Ale czy aby na pewno tchórz, może wariat, nieodpowiedzialny człowiek na miejscu prezydenta? Dlaczego chcą zabić prezydenta akurat? Czy to on naprawdę doprowadził do tego? Czy to za nim stały jakieś siły? Tutaj jest to w ogóle w dużej mierze niedopowiedziane. To jest film bardziej o wyprawie. Może powiem tak, najpierw. Według mnie jest to film o wojnie oczami fotografa. Ten film mógłby się nazywać The War Photographer. Nawiązania do świata fotografii jest tutaj sporo i zanim wybierzecie się do kina, to polecam obejrzeć film dokumentalny o agencji Magnum, o takim fotografie, o Nachtway, The War Photographer. Ja poznałem go na studiach, gdzie miałem właśnie zajęcia o fotografii i w tamtym filmie i ogólnie prace Nachtwaya prowadzą nas do pytań na temat estetyzacji wojny. I to w Civil War wybrzmiewa po tysiąckroć. A wybrzmiewa właśnie dzięki temu, że poprzednim filmem Alexa Garlanda był horror. I Civil War, w przeciwieństwie do tego, co tutaj pisała pani Justyna na Wyborczej, nie wybrzmiewałby z taką mocą, gdyby Alex Garland nie przeszedł przez gatunek, jakim jest horror, i czerpie z niego tutaj właśnie pełnymi rękoma. Ten film Civil War to jest połączenie poetyki filmów wojennych z filmami horror, również w konwencji kina drogi. Dla mnie jest to połączenie przepyszne, aczkolwiek czy pozytywne emocje budzi ten film, nie chciałbym mówić, gdyż nazwano by mnie socjopatą, jak występującego w epizodycznej roli Jesse'ego Plemonsa. Film polecam obejrzeć w kinie. Szczególnie dlatego, dlaczego polecałem obejrzeć w kinie Men. Otóż Alex Garland rozsmakował się w dużym bokehu i otwartej przysłonie. Te obiektywy, o których mówiłem w podcaście o filmie Men, tutaj również zostały zastosowane. Wszystko jest na tak zwanej otwartej przesłonie kręcone, co pozwala zanurzyć się nam w świecie wewnętrznym bohaterów. Ale kiedy wchodzimy do akcji, to jednak to tło jest w ostrości i w scenie, w znakomitej scenie ukrytego snajpera na polu golfowym, tak to nazwijmy, bo ja tutaj nie będę spoilerował, chociaż uważam, że w tym filmie za bardzo nie ma co spoilerować, bo jest to po prostu kino drogi, gdzie grupka głównych bohaterów, fotografów przechodzi przez kolejne lokacje do celu, tak? Do celu, żeby dotrzeć do prezydenta. Po co? No, jeden z dziennikarzy chce zrobić z nim wywiad, a pozostali chcą po prostu cykać fotki. I właśnie, przechodzimy przez kolejne lokacje, przez kolejne wydarzenia, uczymy się o sobie, uczymy się czegoś o bohaterach. Bohaterowie przechodzą wewnętrzną przemianę i tutaj jest takim, powiedzmy, oczkiem w głowie jest taki rookie, czyli 23-letnia fotografka, dziewczyna, która poznaje przypadkiem Kirsten Dunst, która, Kirsten też jest fotografką, która robi, która jest idolem tej naszej głównej dziewczyny, bohaterki, i oni jeszcze z jednym kolegą, który bardziej zajmuje się dziennikarstwem niż fotografią, biorą takiego starego wygę, takiego starego fotografa w znakomitej roli tutaj Stephen McKinley, który gra takiego poczciwego dziadziusia, który przeszedł wiele, więcej niż ci w średnim wieku fotografowie, którzy tutaj są. On rozumie zarówno młodą dziewczynę, jak i Kirsten Dunst i Joela, granego przez Wagnera Moora. On ich rozumie, ma dystans większy, zna te stany, przez które oni wszystkie przechodzą, i on jest takim trochę master, nie master, tylko takim wisdom, zapomniałem, jak ta figura się nazywa. Więc oni wyruszają do oblężonego Waszyngtonu, gdzie toczą się największe bitwy, żeby zrobić zdjęcia. I ten film pokazuje nam właśnie świat przez oczy fotografa wojennego, który musi wejść do oka cyklonu, ryzykować życie, aby pokazać, jaka jest prawda i jak to wygląda. Ale właśnie, zaraz, prawda. Czy warto ryzykować życie o prawdę, aby pokazać to, jak blisko musimy być, aby zrobić dobre zdjęcie. I tutaj właśnie odwołam się do filmu War Photographer, który znajdziecie w necie i obejrzycie sobie. I tam również Robert Capa, Szampan i krew. Mam na półce książkę Alexa Kershawa, Burzliwe życie legendarnego fotoreportera, jednej z największych ikon XX wieku. On mówił, że jeżeli nie zrobiłeś dobrego zdjęcia, to znaczy, że nie byłeś odpowiednio blisko. Jego zdjęcie zapewne znacie. Zapewne znacie jego zdjęcie Upadający żołnierz. To było, nie pamiętam, pierwsza czy druga wojna światowa. W każdym razie on sfotografował z żołnierza, który upada od siły, od pocisku. Oczywiście potem były dywagacje, czy to było pozowane, czy niepozowane. I ja szczerze mówiąc już nie pamiętam, czy to było pozowane, ale czy to ma znaczenie? No, ma znaczenie dla technikaliów, jednak sam, bo on na froncie był, tak? On być może wykoncypował sobie ten obraz, ale nie, dobra, nieważne, nie. Udawajcie, że tego nie słyszeliście. Nie ma to znaczenia teraz, bo to nie o tym, nie o tym, to jest temat na osobną dyskusję. On zasłynął z wielu fotografii i to powiedzenie, że musisz być odpowiednio blisko, żeby zrobić dobre zdjęcie, a jak masz niedobre zdjęcie, to zrobiłeś niedobre zdjęcie, tyczy się fotografii ulicznej, fotografii wojennej, powiedzmy. Bo Kappa strzelał zdjęcia zwykle 35, 50, 35 głównie. Czym jest 35? 35 chodzi o 35 mm. Jest to reporterski obiektyw, aparat, który dopiero osiągnie taki efekt, jak podejdziesz powiedzmy 3, 4, 5 metrów. W dzisiejszych czasach ci fotografowie, którzy są tutaj pokazani, mają znacznie dłuższe lufy, obiektywy 100, 200, 300, no 600 może nie, ale 200, 300. Zresztą ci fotografowie używają tutaj obiektywów Sony G-Master, którymi na tej wojnie pomagają sobie jak snajper swoją lunetą, po prostu przybliżając. Kirsten Dass w pewnych scenach używa tego obiektywu jak lornetki, aby przybliżyć, czy to snajper, czy kto to tam jest, o co tam chodzi, żeby zobaczyć, czy idziemy tam dalej w ten kąt, dalej eksplorować wojnę. Więc mamy tutaj postać fotoreportera, fotoreporterki, ludzi, którzy kochają zdjęcia, i widać właśnie, że jest to film zrobiony przez kogoś, kto kocha fotografię i dla ludzi, którzy interesują się fotografią. Ja tym bardziej byłem zauroczony, gdyż ostatnie 5-7 lat eksploruję bardziej tę dziedzinę, uczę się fotografii i muszę wam powiedzieć, że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, w którymkolwiek filmie wojennym, w taki sposób była połączona sztuka fotografii ze sztuką kinową. Jak to uzyskał Alex Garland? Pomijając już te wszystkie otwarte przysłony, rozmyte tła, niesamowite obiektywy, które rozmywają nam tę całą wojnę w tle i pozwalają się skupić na postaciach, wejść w ich psychikę, w te dialogi. To jest troszkę mniej, w mniejszym natężeniu zrobione niż w Men. Bo w Men te rozmycia, te obiektywy były tak maślane już, że wręcz jakbyśmy w jakimś śnie chodzili. Zresztą ten sam facet zrobił muzykę co do Men. I słychać tutaj pewne takie brzmienia z Men, choć nie jest to tak groźna muzyka. Ta muzyka jest bardziej eklektyczna. Użyto tutaj różnych piosenek również. Dobrze, ale teraz wracając do tej fotografii, to użyto tutaj takiego montażu, gdzie z jednej strony jesteśmy w świecie wojny, w świecie filmowym wojny. Nasi fotografowie chodzą w kamizelkach z napisem prasa i jedna z pierwszych takich scen akcji na wojnie to moment, w którym wchodzą w próbę odbicia zakładnika. Jest taki winkiel, za winklem jest ukryty no jakiś zakładnik czy facet, który się zaklinował za filarem, i grupa sześciu żołnierzy próbuje go osłaniać, aby on miał czystą drogę i mógł wrócić za winkiel. On jest cały czas ostrzeliwany, stojąc za tym filarem. I nasza grupa bohaterów próbuje ostrzeliwać tę scenę z aparatów. I tutaj w tym filmie wielokrotnie jest czyniona metafora aparatu jako strzelania. Właśnie shooting, no to w angielskim jest tak samo, ale w świecie fotografów też się tak często mówi: strzelaj, strzelaj fotkę przecież. I tutaj ta metafora jest często porównywana i wybrzmiewa w końcówce. Czy warto strzelać zdjęcia? Bo przecież strzelanie zdjęciami może skończyć się ofiarą. W dramatycznej ostatniej scenie jest tutaj to jakby doprowadzone logicznie do końca. Strzał z aparatu jest niczym strzał z pistoletu. Może zabić. I Alex Garland staje po stronie, w mojej interpretacji, że nie warto brać tych wszystkich fotek, kiedy ktoś może zginąć. Dlatego trzeba ostrożnie z aparatem. Ale jeszcze wracając, jak to zostało zrobione, bo to robi według mnie ogromne wrażenie, że podczas tej wojny za filarem, tej sceny, nasi fotografowie cykają fotki. Oczywiście świetny sound design, te momenty ciszy przekładane momentami wybuchów, sapania, oddychania, do tego dźwięk spuszczanej migawki. I kiedy powstaje zdjęcie, to my z tej wojennej zawieruchy nagle na 2 sekundy, za każdym razem, kiedy zrobione jest jakieś zdjęcie, wchodzimy na stillsa, na nieruchomy obrazek, czarno-biały, czasami kolorowy. Ale widać, że jest to ziarno, że jest to fotografia. Nagle staje nam przed oczami ten obrazek, który został stworzony przez fotografa, który został złapany moment w czasie. I pyk, jesteśmy zatrzymani. Czujemy dyskomfort. Jest to dziwne, ale według mnie się sprawdza, gdyż z jednej strony lecimy z narracją filmową, a z drugiej strony jak takie przebłyski w naszej pamięci, jak próbujemy sobie coś przypomnieć. Na dłuższą chwilę jesteśmy zatrzymani w tej fotografii, ale zaraz zapominamy. Ona jest 2 sekundy przed nami pokazana. I dalej idziemy z czasem, dalej wracamy do akcji. Z jednej strony czujemy się jak fotoreporterzy, a z drugiej jak widzowie już tej fotografii. Ale pamiętajcie, że każdy fotoreporter, każdy fotograf jest również widzem swojej fotografii, gdyż musi dokonać wyboru. I tutaj ten film również jest dobry dla początkujących fotografów. Pozwala wyzbyć się kompleksów, bo nawet Kirsten Dunst, która tam gra fotografkę z dużym doświadczeniem, mówi, że jedno zdjęcie na 30 jest dobre. No a ja bym powiedział jeszcze, że jedno na 100 jest dobre, jeżeli jesteś typowym zjadaczem chleba, tak? Więc po prostu zdjęcia trzeba robić, edytować, kasować, obrabiać, publikować. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z fotografią, mogę polecić kanał Fotografia jest fajna na polskim kanale, robiony przez pana Pawła. Myślę, że chyba obejrzałem wszystkie filmy. Wracając do Alexa Garlanda, czemu to straszy? Straszy to dlatego, że tutaj każda scena akcji jest świetnie wyreżyserowana pod kątem zaskoczenia, pod kątem emocji, pod kątem krwi, makabry, jak w dobrym horrorze. I właściwie ja w tej recenzji chciałem zwrócić uwagę na połączenie tego świata filmowego ze światem fotografii. Trzeba dodać, że w każdym filmie Alexa Garlanda występuje Sonoya Mizuno. Tutaj już trochę bez sensu występuje w tym filmie. Już na siłę ta jakby gdzieś ją wciska. Jako gdzieś tam, w tym wypadku jest jako gdzieś tam czwartorzędna postać, która pojawia się w epizodycznej roli. No ale tak, możemy zaliczyć to cameo Sonoi Mizuno. Jeśli mógłbym jeszcze coś skrytykować, to na pewno za wcześnie wchodzi funkowa muzyka przy scenie z filarkiem, którą właśnie opowiadałem, gdyż oczywiście w filmach wojennych z jednej strony muzyka jakaś symfoniczna, groźna, brak muzyki, tutaj też to mamy, ale często, to już powiedzmy, nie wiem, chociażby czas apokalipsy, this is the end, prawda? Ta muzyka wchodzi, aby nadać nam jakiś dystans. I tutaj muzyka funkowa, czyli wesoła, zabawna, wchodzi właśnie pod koniec sceny z filarkiem i w mojej ocenie to za wcześnie. To za wcześnie, gdyż początek tego filmu, to jest powiedzmy jakaś, nie wiem, 20-25 minuta, ja tutaj byłem jeszcze zbyt zaangażowany pod kątem takiej powagi. właśnie wchodzenia w tę scenę. I wydaje mi się, że ten funk powinien Alex przesunąć na kolejną scenę sieczki, gdyż scena z Filarkiem była mocno tragiczna i poczułem pewien dyskomfort, może nie dyskomfort, ale zgrzyt, że za wcześnie ta muzyka funkowa, która oczywiście miała narzucić dystans i komentarz, prawda, wiadomo jaki, że tutaj dzieci się bawią w wojnę, to jest zabawa, wśród której cierpią niewinni. Dla mnie to było za wcześnie. To jest jedna rzecz, do której bym się doczepił. Można by troszkę jakieś 2, 3, 4 minuty przyspieszyć ten film. I głównie mam na myśli dialogi jakieś. Jeszcze trzeba pochwalić scenę z wymiotowaniem, czyli z takim nagromadzeniem się emocji, że jeden z bohaterów nie wytrzymuje i wymiotuje. Trzeba też pochwalić te sceny wszystkie właśnie, kiedy jeden z bohaterów ginie, inni uciekają. No Jesse Plemons tutaj narobił swoje. To jest człowiek, który potrafi zagrać i wariata, i socjopatę właśnie, i dobrego ojca, i głupka, i cały czas jak na niego patrzę, to mam wrażenie, że on nic nie robi, tylko po prostu jest sobą, tym Jesse Plemonsem, ale cały kontekst scenariusza narzuca nam to, jak go postrzegamy. Trochę może tak jak Bustera Keatona, który cały czas miał kamienną twarz, ale właściwie nie ma żadnego ale. Tu miało być i to wszystko tworzy nam spójny obraz, pomimo kilku dłużyzn malutkich, który ja daję 8 na 10. Jest to świetne kino, trzyma w napięciu, trzyma za jaja, trzyma za sutki, trzyma za ramiona, za mięśnie. Mówię wprost, szczerze, ponieważ dawno nie miałem takiego spięcia mięśni. W pewnych scenach nie miałem takiej reakcji mojego organizmu na horrorach nawet. Pozdrowienia dla pani Justyny. Choć Alex Garland sprawił mi większą właśnie horror, mnie sprawia większy aspekt katarsis jest. Tutaj właśnie w filmach, gdzie nie ma horroru, choć jest no, ten przysłowiowy potoczny horror wojny, dla mnie jest bardziej takie kino akcji, powiedzmy, bardziej jest przeżycie właśnie ratujcie się, ratujcie ludzi, prawda, uciekajcie, działajcie, to jest takie bardziej realne. Nie ma tego katarsis tutaj w tym filmie, dla mnie takiego metafizycznego katarsis, jakie było w Men. To, co jest w tym filmie, to pewna przestroga, ale trzeba też wrócić do początku mojej audycji i zadać pytanie, czy w ogóle cały ten film i ta cała estetyzacja przemocy i użycie otwartej przysłony ma sens w kontekście estetyzacji wojny. Te pytania będą się pojawiać przy każdym filmie, który w jakiś sposób wojnę estetyzuje i pokazuje ją w sposób nie tyle co ładny, ale atrakcyjny, pociągający. Myślę, że udało się uniknąć wojny, udało się uniknąć tego problemu estetyzacji wojny, no, ostatnimi czasy tylko Glazerowi w genialnym Persons of Interest, Zone of Interest. Alex Garland jednak estetyzuje wojnę. Krytykuje ją, ale estetyzuje i tutaj ta pułapka jest. Ale ta pułapka właśnie jest omówiona w filmie The War Photographer w zdjęciach Nachtwey'a, które sobie wbicie chociażby do Google'a. Zobaczcie, nie wiem, tych ludzi, jak on pokazuje ludzi po masakrze maczetami, ich blizny na twarzy. No to już tutaj Nachtwey był prekursorem tego estetyzowania wojny. Można też odwołać się do genialnego fotografa Salgado, który pokazuje przeróżne zakątki świata w piękny sposób, pokazuje też pewne przykre obrazy w tak piękny sposób, że po prostu można się zachwycić i wzruszyć. Ale gdzieś te mroczne historie u Salgado też się pojawiają. Zone of Interest i Civil War są to dwa filmy o wojnie, które zrobiły na mnie ostatnio największe wrażenie, choć z zupełnie innych pułapów, z zupełnie innych stron. Civil War jest bardziej blockbusterowy i hollywoodzki i będzie bardziej zrozumiały dla wszystkich niż Zone of Interest, który nie wkupuje się w łaski widza, tak jak Civil War. Jednak są to dwa zupełnie inne filmy, które stawiają sobie zupełnie inne cele, ale mimo to właśnie polecam Double Feature jeszcze tak. Jeżeli ktoś w ogóle robi sobie w dzisiejszych czasach Double Feature, no jako że to grają w kinach. Oczywiście w Cinema City na największych salach, duże obłożenie jest tego dosyć, to polecam wybrać się do kina, gdyż no, ja oglądam to na tej największej sali, nie takiej dużej jak IMAX, ale to jest taka sala, no powiedziałbym gigantyczna jak na moje wyczucie. Oddźwięk jest niesamowity. Kilka razy wzdrygnąłem się, gdyż są nieoczekiwane strzały w tym filmie. Można się przestraszyć jak na jumpscare'ze. I 8 na 10, tak. Może ta ocena się zmieni. Chcę jeszcze raz wybrać się do kina, ale po tygodniu, po dwóch, kiedy to jeszcze będzie grane, ale moje emocje już opadną, bo ten podcast jest nagrany tak dzień po wizycie w kinie, bez żadnego researchu, bez przemyślenia. Kolejny podcast bez przemyślenia, gdzie skóra gada głupoty. Tyle na dzisiaj ode mnie. Patronom serdecznie dziękuję za wsparcie i zapraszam do wrzucenia kilku groszy, dzięki których macie dostęp do dodatkowych materiałów, wideo, do grupy patronów i także do przedpremier tych wszystkich audycji, które nagrywam, które zaraz po nagraniu i zmontowaniu wrzucam od razu na aplikację Patronite Audio, gdzie możecie również słuchać innych podcastów, gdzie możecie słuchać radia. Jest to całkiem fajna apka. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na moim kanale YouTube'owym Żarłok TV. Cześć!